Polscy pracownicy najbardziej zestresowani w Europie negatywnie oceniają relacje w swoich firmach. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują szereg uchybień polskich firm, między innymi w zakresie terminowości wypłaty wynagrodzeń czy zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy, czytamy na Interi. Ale to nie koniec, bo wśród najważniejszych problemów wymienia się między innymi stres, twarde zarządzanie i mobbing. Dlaczego tak jest i jakie to może wywołać skutki? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jednak zanim o tym, jak bardzo jesteśmy zestresowani w naszych miejscach pracy, to najpierw o najdłuższym weekendzie nowoczesnej Europy w tę majówkę, która oficjalnie zaczyna się jutro, a dla wielu, wielu pracowników właściwie to już trwa od piątkowego poprzedniego popołudnia, bo wystarczyło tylko wziąć 3 dni wolnego, by cieszyć się 9 dniami wolnymi. To właśnie taki bardzo długi weekend to dla gospodarki. Dobrze czy źle?
Zależy o jakiej branży, mówimy. Jeżeli chodzi o branżę spożywczą, to o tych dniach wolnych można zapomnieć, można sobie pomarzyć. To jest dla handlu niewyobrażalne, żeby była taka długa przerwa. Niektórzy pracownicy, na przykład techniczni, proszą o dni wolne i faktycznie mają te dni wolne, ale firmy na tym cierpią. To jest trudny okres dla firm, które pracują w tak zwanym ruchu ciągłym. To ciężko jest wtedy.
Dla branży turystycznej to dobrze, bo oczywiście większa liczba turystów pojawia się na naszych, bo ja też w tej branży przechodzę, naszych obiektach, korzysta z naszych usług. My nie mamy rzeczywiście dni wolnych ani urlopu, tym bardziej, że akurat u nas kontrola się zjawiła w moim zakładzie pracy, więc od rana do wieczora dosyć ostro musimy pracować. Natomiast trudniej chyba to jest w sytuacjach przemysłu, który pracuje w ruchu ciągłym, tak? Bo tam jeżeli jest duża ilość uczestników czy pracowników, którzy idą na urlop, to dezorganizuje trochę pracę i myślę, że tego typu firmy, tak jak to obserwuję na tak zwanym Zachodzie, czyli w Niemczech na przykład, to te firmy raczej wolą w takich sytuacjach w całej firmie zrobić czy wypuścić całą firmę na urlop, po to właśnie, żeby nie było trudności z utrzymaniem rytmu pracy.
No właśnie, niektórzy ekonomiści twierdzą, że jeden dzień takiego długiego weekendu, jeden dzień przestoju w gospodarce, to są straty rzędu pięciu, niektórzy mówią miliardów złotych dziennie. No ale z kolei inni twierdzą, że wcale nie, bo model gospodarki się zmienia, bo jest więcej technologii nowoczesnych, jest internet, przez który bardzo wiele spraw można też załatwić, a poza tym te 3 dni urlopu, które pracownicy biorą, i tak musieliby kiedyś wziąć.
Tak, ale pewnych rzeczy, wszystko zależy od branży, bo jeżeli jest branża taka, powiedzmy, jakaś produkcyjna, że można to potem odrobić, czy w nadgodzinach, czy w jakieś inne dni, to jest wszystko w porządku, ale są pewne branże, których się nie odrobi. To mówimy o tych branżach, gdzie, prawda, taka każda przerwa, to generuje dla firmy stratę, tak, na przykład handel, jak się zamyka, to nie powtórzy się tych dni handlu, a to jest jednak w gospodarce też ogromny udział ma.
Ale drugiej strony były badania robione, z których wynika, że kupujemy na zapas w te dni poprzedzające dni wolne. Oczywiście przy okazji marnujemy wiele ton żywności, bo się okazuje, że kupujemy zupełnie za dużo i niepotrzebnie, handel odrabia te straty właśnie w dniach poprzedzających te dni wolne. Nie ma takiego ruchu większego?
Akurat w naszej branży spożywczej, powiedzmy piekarniczej, to pracujemy na okrągło cały tydzień i powiem wtedy, kiedy handel ten wielkopowierzchniowy ma nieczynne sklepy, u nas bardzo, ale to znacząco rośnie sprzedaż, także dla nas to jest dobre. Także my odrabiamy nawet straty wtedy.
No właśnie.
Tak, tak. Myślę, że branżą, która najbardziej jest wrażliwa na tego typu przerwy, jest budownictwo jednak. Tam trudno jakby nadrobić stracony czas, bo tu jeszcze dochodzą sytuacje pogodowe i podobne. I myślę, że tutaj może być jakiś lekki regres. Natomiast w skali roku, jeżeli to rozłożymy na te 365 dni, może nie aż tyle, bo tam w tym stronie jest niewolne, to ten efekt będzie jednak minimalny. Ja bym tutaj nie stresował się tym, ale nie stwarza takiego wrażenia, że to coś złego, że mamy dni wolne. Myślę, że to jest wręcz przeciwnie, coś dobrego. Dla wielu pracowników te dni wolne powodują, że regenerują swoje siły. A ta branża turystyczna rośnie, tak? Bo te badania, które też myśmy jakoś robili, czyli w tych dniach na pewno wolnych, gdzie handel jest nieczynny, obserwujemy większą liczbę turystów na naszych obiektach. To też znalazło potwierdzenie w tych badaniach, które na Kaszubach zostały wykonane, że tam coraz więcej osób korzysta w te dni wolne z tych usług turystycznych tam występujących, więc z jednej strony są oczywiście straty pewnego rodzaju, z drugiej strony są zyski, także tutaj to się równoważy w mojej opinii i myślę, że tutaj nie powinniśmy się stresować, a cieszyć się, że jest słońce, dobra pogoda i mamy trochę parę dni wolnych.
No właśnie, jeszcze mówiąc o tych zyskach, które są nieoczywiste, przepraszam, według danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika z tych danych, że człowiek, który pracuje więcej, jest po prostu pracownikiem mniej efektywnym. Do tego dochodzą szkodliwe zjawiska społeczne, to mniej czasu dla rodziny, większy stres, zanik więzi społecznych, ogólnie gorsze samopoczucie, mniejsza kreatywność. No i potem się okazuje, że takich kilka dni wolnego sprawia, że ten pracownik wraca uskrzydlony do pracy. On ma więcej pomysłów, więcej siły, jest bardziej produktywny, więc to są te takie wartości dodane, których nie przeliczamy, a może powinniśmy zacząć przeliczać.
Tak, ma pani rację, pani Wionko. To, co pani wyliczyła, każdy pracodawca, każdy pracownik chciałby, żeby tak było. I ten wskaźnik, o którym pani mówi, najlepszy jest w Holandii, czyli w kraju jednym z najzamożniejszych krajów Europy. I to się zdarza, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to my ciągle gonimy tą Europę i nam bardzo daleko do Holandii i nie dziwię się, że tutaj ten stres występuje, bo my gonimy. Pracodawcy gonią, pracownicy gonią. Każdy słyszy w telewizji, w radiu, że te pensje mają rosnąć. Jest ogromna presja na wynagrodzenia. Pracodawcy mają ogromny problem, skąd te pieniądze wziąć. Muszą się ścigać z tym globalnym rynkiem, a nie ma co tu dużo mówić. Polski przemysł, prawda, poziom komputeryzacji, poziom automatyzacji, no daleko odbiega od tych firm zachodnich. My musimy do nich dorównać i tutaj przedsiębiorcy no, szukają tych pieniędzy. Często to się wiąże no, z niskimi wynagrodzeniami, brakiem prawda, tych podwyżek płac i to generuje takie napięcie. Prawda? To generuje taką atmosferę po jednej i po drugiej stronie nerwową.
Pan Polowski przeszedł gładko do kolejnego tematu, a chodzi o to, że Polacy, polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych pracowników w Europie. Aż 27% twierdzi, że odczuwa stres każdego dnia w pracy, a wśród następnych w zestawieniu pracowników są francuscy i brytyjscy. Tutaj odsetek wynosi 20% i wspomniana przez pana Polowskiego Holandia, to tutaj najmniej są zestresowani pracownicy właśnie w Holandii. To jest 10%. No ale właśnie, no, bo pan Polowski mówił też o zestresowanych pracodawcach. A dlaczego pracownicy są zestresowani?
Myślę, że jedną z przyczyn tego stresu jest złe zarządzanie. Czyli my niestety nie mamy ani dobrych wzorców, ani też nie jesteśmy edukowani w tym zakresie. Tutaj znowu kamyczek do naszego systemu edukacji, o którym ostatnio tak głośno było. Mianowicie zastanówmy się, taki przedsiębiorca, pracodawca z tej branży mikrofirm, znaczy, to nie są ludzie najczęściej z wyższym wykształceniem, którzy gdzieś na studiach elementy zarządzania w jakiś sposób wchłonęli. To są różni ludzie z różnych warstw i grup społecznych pochodzący. I niestety z moich obserwacji wynika, że najczęściej nie mają żadnych doświadczeń, ani nie mają żadnego etapu, na żadnym etapie edukacji tego zarządzania w firmie, czy zarządzania nawet swoimi pieniędzmi, nie liznęli, czyli nie zapoznali się z tym. I w związku z tym ten ktoś to nazwał, to jest system zarządzania, który najczęściej panuje w firmach i nie tylko, bo to też dotyczy samorządów. Ja mam z racji zawodu, który wykonuję, kontakty dosyć codzienne, powiedziałbym, z samorządami terytorialnymi.
Z wieloma różnymi.
Tak, to niestety ten system takiego średniowiecznego, albo ktoś to nazwał folwarcznego zarządzania, występuje dosyć często, tak? Czyli to jest pełnia władzy, kontrola każdego elementu najdrobniejszego w przedsiębiorstwie, czy elementu pracy pracownika.
Mobbing tak skrzętnie ukrywany u nas i
mobbing i też taka próba kontroli wszystkiego,
sprawa.
Brak decentralizacji uprawnień, prawda, boją się przekazać uprawnienia decyzyjne niżej. W związku z tym to jest stale powtarzająca się od wielu, wielu lat przypadłość, która powoduje też, że ci pracownicy tak, a nie inaczej się zachowują, są zastosowani. Jeżeli my porównamy, mam niedawno przypadek w takiej dalszej rodzinie osoby, która wyjechała, pracownik budowlany z Polski do Niemiec, i te stosunki pracy w Polsce i w Niemiec, no to on tam rozkwitł, tak? On tam jest doceniany, jest szanowany, nikt tam na niego nie krzyczy o byle co, nie ma awantur codziennie. Mówi, że zupełnie inaczej się czuje i pracuje trzy razy wydajniej, no bo to otoczenie jest przyjazne, tak, i on uskrzydlony tym, co on tam robi. To wyraźnie pokazuje, że mamy wiele do nadrobienia w warstwie przygotowania przedsiębiorców zarządzających biznesem na każdym szczeblu. Ich trzeba po prostu edukować, edukować, jeszcze raz edukować.
No właśnie, ale takich kursów edukacyjnych w naszym kraju dla przedsiębiorców nie brakuje, ale brakuje chęci ze strony przedsiębiorców, żeby w nich wziąć udział. Dlaczego?
Powiem, to jest, na to się składa wiele przyczyn. Ja bym tutaj w części się tylko zgodził z wypowiedzią kolegi. Wzorcy w Polsce jest sporo, bo dobrych, pozytywnych wzorców, bo to widać na przykładzie firm, nawet tutaj na Pomorzu mamy sporo dobrych firm, bardzo dobrze zarządzanych. Ja tu nie chcę wymieniać, ale to praktycznie w każdej branży są dobre. I w branży deweloperskiej, w branży okrętowej, to w ogóle tutaj mamy stocznie na bardzo wysokim poziomie. W branży motoryzacyjnej mamy ogromne firmy, które powstawały dosłownie z garażu, prawda, i rozmawiamy między sobą, powiem, z właścicielami, właściciele tych firm się często spotykamy, rozmawiamy o tych swoich interesach, o tym zarządzaniu. Tu się zgadzam z kolegą, że tradycji u nas i wzorców jest mało, no bo mieliśmy tą przerwę i z tym jest gorzej. Tego się musimy uczyć. To jeszcze potrwa. Każdy myślał, że ta przemiana przyniesie, że to samo przyjdzie. No i widzimy, minęło 30 lat, a my sobie dalej nie możemy poradzić z prostymi jak gdyby sprawami zarządzania. Na przykład sukcesja to jest jeden z ogromnych kłopotów, bo jesteśmy teraz, ci, którzy zaczynali, powiedzmy, w latach 80., no teraz nadchodzi czas jak gdyby przekazania tych firm, no to to, co się dzieje, to jest księżyc. Nie ma z kim rozmawiać.
Młodzież nie jest zainteresowana przejmowaniem schedy po rodzicach.
Jest zainteresowana, tylko jak to zrobić, jak tego dokonać, bo firmy są różnej wielkości, modeli jest dużo, a wzorców takich, gdzie można by było popatrzeć, jak to się dokonało w jakiejś firmie, nie ma jeszcze, prawda? Czyta się w gazetach, że tam jedna z firm powołuje fundację, nie fundację, prawda? Także to są bardzo trudne tematy. Ja myślę, że żeby uniknąć tego, to trzeba będzie kolejnego pokolenia, bo do tego trzeba po prostu dojrzeć.
A może trzeba było kształcić swoje dzieci od początku, wiedząc, że kiedyś będziemy chcieli, żeby żeby przejęły naszą firmę, więc kierować ich edukację w
Pani
tą
Iwonko,
stronę, wysyłać potem na
Pani
praktyki
Iwonko,
za granicę.
Pani Iwonko, mogę podać Pani, podam Pani jeden przykład, znany w całej Polsce, Pan profesor Blikle. Bardzo przykry przykład. Wiele lat temu podawany jako wzorzec firmy rodzinne, prawda, założył nawet organizację firm rodzinnych, prowadzi świetne szkolenia z zakresu sukcesji, a sam jednak no, nie potrafił tego dokonać i firmę stracił. Także i to profesor, prawda, no, wydawałoby się, że ktoś z takim wykształceniem sobie świetnie poradzi i to pstryknie palcem i będzie. Nie, to nie jest takie proste.
Myśmy też, teraz mówię o Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, konferencję zrobili na temat właśnie sukcesji w firmie, jak to powinno, czy mogłoby wyglądać i co się dzisiaj dzieje w tym obszarze. I tu podobne w ostrzeżeniach tutaj pana Pelockiego, mianowicie takie, że w rodzinach rzadko następuje przyjęcie proste, tak, że jednak dzieci są dosyć swobodnie kształcone, nie ukierunkowujemy ich, tak, to też w moim przypadku ma miejsce, tak, żeby przyjęły nasze firmy. One raczej sobie same wybierają przyszłość życia. Natomiast nie brakuje zupełnie systemu sukcesji na linii właściciel, a załoga, ktoś z załogi, czy właściciel, a wręcz ktoś z zewnątrz, tak? Czyli sposób swobodnego przejścia, czyli gdzieś
ale to też brakuje zaufania do pracowników i kwestia szacunku jakiegoś nawzajem, swojej pracy, czasu.
No tak, ale to może to jest jakby wtórne. Mówimy nie tylko o pracownikach, to może być ktoś z zewnątrz, kto ma podobną branżę, czy osoba młoda, która chce wejść w buty poprzednika, tak? To jest możliwe do zrobienia. Ten sposób przejścia jest jednak dzisiaj nieokreślony i nie ma systemu, który by kojarzył, tak, te osoby z biznesu, które są przed emeryturą i tą młodzież biznesową, która chce wejść w buty nasze, że tak powiem.
To dlaczego nie bierzemy przykładu z gospodarek, które mają już to za sobą dawno,
spokojnie,
już to przepracowały.
Spokojnie, pani Merkel, czytałem ostatnio, ma ten sam problem z sukcesją i wiele firm zostaje przejmowanych w Niemczech przez kapitał obcy.
Także polski, chciałam powiedzieć.
Tak, też zdarza się, że bywa to kapitał polski. Także to nie jest tylko problem Polski, prawda? To nie jest tylko problem Polski. Problem Polski jest taki, że na rynku naszym nie ma jeszcze tak dużego kapitału, żeby to się działo wszystko w ramach, powiedzmy, naszego systemu gospodarczego. I tu jest duża szansa wtedy dla obcych firm z obcych krajów, że mogą polskie firmy przyjmować nieraz dosłownie za grosze, prawda? Bo jest kłopot z przejęciem firmy. Także to jest duży kłopot dla polskiej
ale
gospodarki.
Ale powiem na pocieszenie, że z drugiej strony nasze polskie firmy szukają okazji za granicą i przejmują firmy czeskie i również niemieckie. Także to się zdarza. Rzadko o tym mówimy, ale mówmy, bo mu się okazuje, że można. Troszkę zmienimy... Proszę.
Dziękuję.
Myślałam, że pan prezes chce coś dodać. Zmieniamy temat, chociaż zostajemy przy pieniądzach. Ponad 500 000 zł długu z tytułu opóźnień w opłatach tylko i wyłącznie za czynsz ma mieszkanka z Dolnego Śląska. Wynika z raportu BIK Infomonitor. Dodano, że w ciągu roku zaległości czynszowe osób i firm wzrosły o ponad 18,5 miliona złotych. Wyniosły na koniec marca ponad 154, właściwie prawie 154,5 miliona złotych. Z danych BIK Infomonitor wynika też, że z powodu nieopłaconego czynszu do rejestru częściej trafiają kobiety. Jest ich więcej w przedziałach wiekowych, zaczynających się od 45 roku życia. Co się dzieje, że tyle długów, no to są dosyć porażające, tak?
Ale,
że mamy
proste,
takie
pani
długi
Iwonko, wszystko jest
czynszowe.
Bardzo proste. Kasy, brakuje kasy w budżetach rodzinnych. I to jest no przykre, że to akurat zdarza się kobietom, bo one jak gdyby odpowiadają za ten dom, za dzieci i one gospodarzą i dochodzą do wniosku, że lepiej nie zapłacić za mieszkanie, kupić dzieciom mleko, prawda? I to świadczy źle o naszym kraju, że nie stać dużej grupy mieszkańców naszego kraju, żeby zaspokoić takie elementarne potrzeby egzystencji, czyli opłata za mieszkanie. To źle świadczy o naszych rządzących, że jeszcze nam dużo brakuje, żeby tą sprawę poprawić. To jest bardzo przykry temat, ale no nie wiem, czy 150 milionów, czy to jest dużo, czy to jest mało. No tak, 150 milionów to jest duża kwota, ale tak na w skali kraju, jak to się rozkłada, to średnie zadłużenie to jest kilkanaście tysięcy złotych.
Są różne systemy wychodzenia z tego typu zadłużeń również. One rzeczywiście powodowane są tym, że to chyba najprościej jest ominąć ten wydatek tak, w takim budżecie domowym, bo wydaje się, że można go odłożyć, nikt tam natychmiast nas nie wyrzuci z mieszkania, czy trudno egzekwowalne jest wydalenie kogoś z mieszkania i myślę, że to
tak
jest
samo
przyczyna,
jak trudno egzekwowalne tak, jest ściąganie alimentów. Tutaj przyszło mi dokładnie na myśl te panie po 45 roku życia, które prawdopodobnie nie mają alimentów i mają zaległości czynszowe. Między innymi z tego powodu.
Tak, no myślałem, jak przedsiębiorcy, pamiętam 20-30 lat temu też, żeśmy często, jak nie mieliśmy środku, to żeśmy ZUS-u nie płacili, tak to się nawarstwiało, bo to było też takie
albo
nieściągalne.
Albo kontrahentom to do tej pory się dzieje.
No to jest ta płynność finansowa, to jest następny element. Natomiast wydaje mi się, że tutaj są systemy państwowe, które pomagają w tych sytuacjach braku finansów na czynsz mieszkaniowy, to są dodatki mieszkaniowe, ale mam bardzo przykre i złe doświadczenia, może nie swoje osobiste, ale ja opiekuję się taką rodziną, która ma taką pogranicza patologii i oni też nie płacą czynszu notorycznie, że tak powiem. Wreszcie jakoś to się udało stabilizować, ale dla mnie dramatyczne było to, że istnieją dodatki mieszkaniowe, tak, które w sytuacji tej rodziny, na której myślę, one pokrywałyby w 100% czynsz. Mhm. Ten czynsz jest niepłacony. Pomoc społeczna z tej miejscowości zajmująca się tą rodziną nigdy nie pomogła tej rodzinie wypełnić wniosku o dodatek mieszkaniowy, który by zakończył problem. Tak? I kołmyja jest taka, że oni nie płacą czynszu, komu im wchodzi na rentę czy emeryturę tej jednego z domowników, czy pogłębia się zapaść finansowa z jednej strony, z drugiej strony prawda, komornik ma co robić, zarabia. Błędne koło, które można w prosty sposób przeciąć, ale niewydolność systemu powoduje, że to się nie dzieje. Tak? I myślę, że tych sytuacji jest pewnie więcej, ale na tej jednej można jak w soczewce zobaczyć, że to nie działa po prostu.
Czyli samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wszyscy zarządzający tą tkanką mieszkaniową powinni informacje kierować do opieki społecznej
pomóc
o osobach niepłacących.
Czasami trzeba wniosek wypełnić. Są ludzie, którzy nie potrafią, jak widzą dróg, to w panikę wpada. Trzeba usiąść z nimi, wypełnić z nimi ten wniosek, zaprowadzić za rękę do urzędu, złożyć ten wniosek, bo złożyć trzeba osobiście ten wniosek.
A urząd wiele osób w takiej sytuacji przeraża po prostu.
Dokładnie.
I przerasta ich możliwości działania.
To są
działania.
Sytuacje, które, że ta pomoc społeczna, czy ten cały system według mnie nie działa.
Kompletnie. Ja tutaj się w pełni zgadzam z kolegą. Urząd to jest coś takiego, gdzie ludzie się boją chodzić i tutaj powinno być takie działanie wyprzedzające, że jeżeli jest informacja, że rodzina sobie nie radzi, to urzędnik powinien się pofatygować tam i zaoferować pomoc. I ja uważam, że urząd powinien na to spojrzeć inaczej. On powinien służyć mieszkańcom, a nie, że ktoś idzie do urzędu. To jest makabryczne. Ja nieraz wszedłem raz tam po dowód. Nie było nikogo w holu. Podchodzę do okienka, tam gdzie się te dowody załatwia i mówię, że chciałem załatwić dowód. On mówi, czy ma pan numerek? Ja mówię, jaki numerek? No musi pan wejść na korytarz, tam jest taka szafa, trzeba nacisnąć guziczek i przyniesie pan mi ten numerek. No to ja poszedłem na ten korytarz, nacisnąłem ten guziczek, przynoszę mu numerek. On mówi, panie, proszę pana, to nie ten numerek, proszę pana. Pan nacisnął EA, a pan musi nacisnąć C. Proszę pana, no to ja kolejny raz do tego C, prawda, naciskam, idę z tym numerkiem, nie było nikogo.
Trochę optymizmu trzeba wlać jednak, bo powstało stanowisko asystenta rodziny, tak, w wielu obszarach szczególnie. To lepiej działają te służby na szczeblu powiatowym, bo to są nowe służby. Te stare, w cudzysłowie, służby, czyli gminne, są w gorszej sytuacji, ale asystent rodziny to jest coś, co rzeczywiście coraz lepiej sobie radzi z tą relacją rodzina w potrzebie, urząd i otoczenie.
No jest też organizacja w Gdańsku, która pomaga osobom nadmiernie zadłużonym wyjść z tej matni. Rzeczywiście działa bardzo prężnie. Ja już nie pamiętam niestety, jak się ta organizacja nazywa, ale proszę spojrzeć
Pani Ronko,
na stronę
jest,
Urzędu
widzi
Miejskiego.
Pani tych instytucji dużo, a zadłużenie rośnie. To coś tu jest nie tak.
No, czynszowe. Ale jest też dobra wiadomość taka, że Polacy pożyczają mniej pieniędzy niż w ubiegłym roku. I to zarówno z firm pożyczkowych, jak i z banków. Okazuje się, że prawie 10% mniej pożyczamy w tych różnych instytucjach niż rok temu.
No to bo pani Iwonko, bo pani ciągle w radiu o tym mówi i świadomość rośnie.
Mam nadzieję, staram się.
Świadomość rośnie i tu trzeba zwiększyć.
A to na poważnie chyba jednak wzrost poziomu życia, tak? Czyli że te zarobki są mimo wszystko, mimo tych utyskiwań z pierwszej części naszego programu, zarobki rosną w tempie kilkuprocentowym, także zasobność jest coraz wyższa, może nie trzeba zawsze
brać kredyt. I mimo wszystko myślę, że 500+ też wyrwało sporo rodzin z matni tych firm pożyczkowych. Niestety więcej już nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Grzegorz Perlowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo,
bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.